I tak, drodzy Państwo, 16.12, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w net. Audycję realizuje Marcin Suchmiel, wydaje dr Mikołaj Murkociński, a my już teraz mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, wiceminister obrony narodowej, pan Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
No i zaczynamy na gorąco. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Jarosław Kaczyński wrócił do rządu, został jedynym wicepremierem. Oprócz tego mamy odwołania szefa MON, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a także pana Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina. Jak pan skomentuje te zmiany?
No, ważna decyzja, szczególnie w tym kontekście zbliżających się wyborów, a szczególnie kampanii, więc ta funkcja, rola koordynacyjna i taka bardzo mocno spinająca wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania rządu i takiego bardzo mocnego wsparcia dla premiera, który bez wątpienia będzie też obok prezesa Kaczyńskiego, premiera Kaczyńskiego również bardzo mocno zaangażowany w działania związane z prowadzeniem kampanii wyborczej, więc no, bez wątpienia ważna decyzja i cieszę się, że ona została podjęta w tej chwili, gdzie jeszcze mamy szereg spotkań parlamentarnych, ustaw, które trzeba będzie realizować. Na pewno ona wyjdzie na dobre całej tej otoczce i sytuacji okołorządowej.
Teraz mamy taką sytuację, że jedna osoba, jeden wicepremier będzie koordynował wszystkie te zadania, za które wcześniej były odpowiedzialne cztery osoby. Czy to nie za dużo?
Panie redaktor, oczywiście to jest forma pracy koordynacyjnej, ale a przecież pozostali byli już dziś wicepremierzy, pozostają na swoich funkcjach konstytucyjnych ministrów i oni będą realizować szereg przedsięwzięć i kontynuować te działania, które podejmowali w ostatnich tygodniach, miesiącach czy w ostatnich latach. Także tutaj absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek zacięciu, problemie, czy że nie będziemy sobie tutaj radzić z tymi działaniami. Proszę pamiętać o tym, że premier Kaczyński przecież przed rokiem zrezygnował z funkcji ministerialnych, zrezygnował z funkcji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, realizując określone zadanie, bo ustawa o obronie ojczyzny to był jeden z tych priorytetów i to dzisiaj też dzięki temu mamy możliwość bardzo sprawnego działania, jeżeli chodzi o ten obszar obrony narodowej. To bez wątpienia jest też jego bezpośrednie zaangażowanie i zasługa i ta bardzo bliska współpraca ministra Błaszczaka z premierem Kaczyńskim, no ona dała konkretny, wymierny efekt.
Tutaj pojawia się też takie pytanie, a może część zarzutów opozycji, że te zmiany być może wynikają z tego, że dla przykładu szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nie sprawdził się jako wicepremier.
Nie, ale oczywiście to jest jakiś żart ze strony szczególnie tych nieprzychylnych, choć nie wiem, czy możemy mówić o jakiejkolwiek przychylności ze strony opozycji, szczególnie tej totalnej opozycji w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy do samej polityków Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby tak przeanalizować te działania, które udało się zrealizować i przeprowadzić w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą jest regularna wojna, kiedy za naszą wschodnią granicą, tylko nieco bardziej na północ, jest niesamowity napór imigrantów, którzy próbują zdestabilizować polsko-białoruską granicę, kiedy mamy określone zagrożenie z północy, gdzie graniczymy z Federacją Rosyjską, z obwodem królewieckim. No, tych elementów naprawdę jest wiele i je pospinał, czy je realizuje Mariusz Błaszczak jako szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj w tym zakresie naprawdę udało się wiele rzeczy zrealizować, wcielić życie, wprowadzić na agendę również rządową, bo to też jest kluczowa kwestia.
To teraz, panie ministrze, przejdźmy właśnie do tych konkretów. Spójrzmy na polską armię, kwestia zakupów. Przed nami bardzo duży szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się na Litwie i taką jedną z głównych agend, z głównych tematów jest oczywiście wzmacnianie wschodniej flanki NATO, no ale też co za tym idzie właśnie zakupy dla polskiej armii. Jakie są teraz te najważniejsze kontrakty, które udało się podpisać?
Oczywiście tych rzeczy, które my dzisiaj realizujemy w Ministerstwie Obrony Narodowej jest naprawdę sporo i tutaj z tych rzeczy, które wchodzą już w tej chwili na wyposażenie polskiego wojska, no to są zakupy na kierunku koreańskim, czyli czołgi K2 czy armatochaubice K9 już komunikujemy to na naszych również w naszych komunikatorach Ministerstwa Obrony Narodowej kwestie dotyczące wieloprowadnicowych zestawów rakietowych K-239 Chunmoo, które będą zintegrowane z pojazdami Jelcz i już płyną, to nowoczesne uzbrojenie płynie do Polski z kierunku koreańskiego, to również lada moment będziemy mieli w Polsce samoloty FA-50 i będziemy mogli pokazać je chociażby przy okazji pokazów lotniczych Air Show w ostatni weekend sierpnia w Radomiu. Niesamowita wielka impreza, chyba największa w naszej części Europy. Z kierunków koreańskich to czołgi Abrams, to również kwestie dotyczące zestawów HIMARS, które w tej chwili na pojazdach Oshkosh są zintegrowane, ale za chwilę również na pojazdach Jelcz, gdzie będzie współpraca, bardzo bliska współpraca z polskim przemysłem zbrojeniowym. Lada moment, jest o odleglejszym terminie, bo to przyszły rok, samoloty F-35, tak długo wyczekiwane, wchodzą na wyposażenie polskiej armii, a przecież baterie rakiet Patriot, które już są w Polsce od końcówki 2022 roku. No, tych elementów, które realizujemy, które udało nam się zrealizować, jest naprawdę bardzo mnóstwo, chociażby bezzałogowe systemy Reaper, MQ-9, czy chociażby te, które niestety opozycja tak mocno krytykowała w momencie podpisywania zakupów tureckich dronów Bayraktar TB2. Więc do tych elementów jest wiele. Ta modernizacja techniczna jest tylko jedną cząstką tego, co realizuje dziś Ministerstwo Obrony Narodowej, bo przecież te priorytety są o wiele szersze i bardziej rozbudowane, bo przecież i nowe dywizje, również nowe jednostki, zwiększenie liczebności, no to są te rzeczy, które są dziś realizowane. Ale dzisiaj to wszystko możemy realizować między innymi dzięki temu, że Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, którym kierował jeszcze nie tak dawno premier Jarosław Kaczyński, zainicjował ustawę o obronie ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku. Ustawa uchwalona 11 marca, ustawa, która jest naprawdę aktem prawnym rewolucyjnym, zastępującym kilkanaście ustaw, które obowiązywały jeszcze od lat 60.
Tutaj też można zapytać o kwestię polskiego przemysłu, tego, czy to, że sprowadzamy, kupujemy dużo sprzętu ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych państw, nie wyklucza w pewien sposób, albo może inaczej, pozwala gdzieś też ominąć polski przemysł.
My absolutnie nie chcemy omijać polskiego przemysłu, co jest oczywiste, my chcemy jak najmocniej wspierać polski przemysł i my zawsze, każde zamówienie, które realizuje Ministerstwo Obrony Narodowej na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, w pierwszej kolejności kierujemy zapytanie do polskiego przemysłu obronnego, czy jest w stanie konkretny asortyment, konkretne uzbrojenie wyprodukować, przygotować, w jakim czasie i w jakich ilościach, bo to są rzeczy kluczowe, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że potencjał polskiego przemysłu obronnego musi być zwiększany, musi być rozbudowany. rozbudowywany, bo w sytuacji kryzysu czy wojny, no to my będziemy przede wszystkim czerpać, przede wszystkim korzystać z rodzimych rozwiązań, z rodzimego przemysłu. W tej chwili, ja to wielokrotnie podkreślam i na posiedzeniu sejmowej czy senackiej Komisji Obrony Narodowej, czy na posiedzeniach plenarnych, w wielu pytaniach również, podkreślam to z pełną stanowczością. My jako Ministerstwo Obrony Narodowej dzisiaj potencjał polskiego przemysłu obronnego wykorzystujemy w 100%. Praktycznie wszystko to, co polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie przygotować, jest w stanie wyprodukować, my jako Ministerstwo Obrony Narodowej kupujemy, bo dzisiaj potrzeby modernizacyjne i nie tylko, potrzeby ogólnie polskiego wojska są olbrzymie, bo no, pani redaktor, szanowni państwo, zupełnie inaczej było postrzegane wojsko i realizację tych zadań, które są dla wojska wyznaczone, kiedy armia liczy 90 tysięcy czy 90 kilka tysięcy żołnierzy, jak to miało miejsce w roku 2015, gdzie armia w pełni zawodowa funkcjonowała od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 15, a zupełnie inaczej jest, kiedy armia liczy 172 tysiące, jest rozbudowywana, czy jest odtwarzana również w miejscach, gdzie była likwidowana. Tworzone są nowe dywizje, przywracane nowe jednostki, nowe garnizony. No to są rzeczy, które dzisiaj się dzieją i potrzeby, które są realizowane na rzecz polskiego wojska przez polski przemysł obronny są szczególnie ważne, są kluczowe, a wręcz rzekłbym, że strategiczne, bo na tym nam szczególnie zależy.
W ostatnim czasie Polska wysłała na Ukrainę pierwszą partię czołgów Leopard 2A4. Zresztą od początku tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę no Polska jest w czołówce państw także, która pomaga wysyłając właśnie amunicję, sprzęt wojskowy. Pytanie, czy w kontekście tego wszystkiego, o czym wspomniał pan minister, o tym ogromnym zapotrzebowaniu dla polskiego wojska, o większej liczbie żołnierzy, Polska nadal będzie pomagać Ukrainie i jest w stanie wysyłać ten sprzęt, który szczególnie jest teraz potrzebny podczas kontrofensywy.
Ale oczywiście, że my pomagaliśmy, pomagamy i będziemy pomagać Ukrainie, bo im dalej te zagrożenia od granicy Polski, ta linia frontu od polskich granic, tym my mamy większe poczucie bezpieczeństwa i to chyba nie ulega żadnej wątpliwości, żadnej dyskusji. My przekazując sprzęt Ukrainie, w pierwszej kolejności przekazywaliśmy ten tak zwany sprzęt postsowiecki, sprzęt, co do którego obsługi strona ukraińska nie miała większych problemów. Ale oczywiście wiadomym jest, że i te zasoby się w końcu skończą, więc sięgamy również po nowocześniejsze rozwiązania, jak chociażby czołgi Leopard, gdzie zawiązaliśmy koalicję, w której uczestniczy szereg państw europejskich i niejako pobudziliśmy do działania również tych, którzy dość wstrzemięźliwie podchodzili jeszcze kilka miesięcy temu do pomocy dla walczącej Ukrainy. Mam na myśli tutaj Republikę Federalną Niemiec. Przecież czołgi Leopard to jest konstrukcja niemiecka, to jest ich produkcja jest w Niemczech. No i cieszy fakt, że udało nam się zmobilizować i zmotywować również Niemców do działania, ale pani redaktor, naprawdę pomagamy Ukrainie i będziemy pomagać. Oczywiście ta pomoc jest też uzależniona od naszych możliwości, bo też nasze możliwości kiedyś czy są ograniczone tym, że musimy również w pierwszej kolejności dbać o nasze bezpieczeństwo i być przygotowanym na odpieranie potencjalnych zagrożeń. Stąd też również wykorzystywany jest bardzo intensywnie nasz przemysł obronny do tego, aby wspierać Ukrainę, Huta Stalowa Wola, która produkuje armatochaubice Krab, Mesko Skarżysko, która produkuje zestawy Piorun, czy fabryka broni w Radomiu, która produkuje karabinki MSBS Grot, bo to są również, to jest to uzbrojenie, które my przekazujemy, czy my sprzedajemy stronie ukraińskiej, bo również trzeba pamiętać, że nie tylko są to donacje sprzętu wojskowego, ale również jest sprzęt wojskowy zamawiany w polskich zakładach produkcyjnych.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego popołudnia, do usłyszenia.
I my także życzymy dobrego popołudnia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 16:27. Popołudnie Wnet trwa. Utwór, który wybrał dla Państwa realizator Marcin Suchmiel oczywiście. To jest utwór grupy Aha, Take On Me, a my wracamy za kilka chwil.